Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Przed śmiercią Vincenta Lamberta papież dzwonił do jego matki, przekazał mi wzruszające i bardzo osobiste przesłanie, wyznaje Vivian Lambert.
W Stuttgarcie rozpoczęła się ekumeniczna konferencja o kościołach grecko-katolickich.
Kardynał Paul Cordes włączył się w wakacyjną akcję ewangelizacji Bieszczadów. Módlcie się wspólnie w domu, to ważne świadectwo wobec dzieci, zwłaszcza najmłodszych, apelował wieloletni współpracownik Jana Pawła II.
Witamy Państwa 19 lipca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież dzwonił do matki Vincenta Lamberta, aby udzielić jej wsparcia, kiedy walczyła o życie swego syna. Franciszek dzwonił do niej wielokrotnie, ale się nie dodzwonił, zostawił więc wiadomość. Było to bardzo wzruszające i osobiste przesłanie, wspomina Vivian Lambert w pierwszym wywiadzie po śmierci syna.
Papież dzwonił do niej za namową kardynała Filipa Barbarena. Arcybiskup Lyonu pozostawał w stałym kontakcie z rodziną Vincenta Lamberta i to właśnie on polecił jej sprawdzić, czy papież nie zostawił przypadkiem nagranej wiadomości.
Opowiadając o swych przeżyciach w rozmowie z portalem LifeSite News, Vivian Lambert przyznaje, że wciąż jest w szoku po zbrodni, którą popełniono na jej synu. Na szczęście, dodaje, zachowałam swoją wiarę, inaczej byłabym nie tylko smutna, ale też zrozpaczona. Przyznaje, że jest pełna nadziei, cieszy się, że Vincent nie należy już do katów, lecz do Boga. Podobnie jak kardynał Sarach, jest ona przekonana, że jej syn zmarł jako męczennik współczesnego społeczeństwa. Teraz będzie się wstawiał za Francję, która nie zasługuje na taki los, dodaje matka zmarłego 11 lipca mężczyzny.
Ona sama apeluje natomiast o modlitwę w intencji doktora Sancheza, który zawyrokował o śmierci jej syna. Przyznaje, że sama próbuje to robić, choć czasem jej serce się buntuje. Podkreśla, że trzeba się modlić, mając na względzie dobro innych pacjentów, a także los tego człowieka po śmierci. Nawrócenia się zdarzają, przypomina Vivian Lambert.
W Stuttgarcie rozpoczyna się ważna konferencja ekumeniczna o katolickich kościołach wschodnich. Bierze w niej udział kilkudziesięciu teologów, historyków i filozofów z patriarchatów Moskwy i Konstantynopola, ale też z Ukrainy, Bliskiego Wschodu czy Stanów Zjednoczonych i Australii. Reprezentują oni prawosławnych, jak i katolików. Ze swych pozycji będą też przedstawiać kościoły grecko-katolickie, co wyraża się również w tytule konferencji – kościoły ukradzione czy mosty do prawosławia.
Jak podkreśla jeden z uczestników, w obradach uwzględnione też zostaną wnioski z niedawnej wizyty w Watykanie biskupów ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego.
To konferencja o wielkim znaczeniu. Przynajmniej od 15 lat nie było takiego spotkania między przedstawicielami prawosławnych i grekokatolików. Przez 3 dni będą starali się odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule spotkania, czym są kościoły grecko-katolickie, kościołami skradzionymi czy mostem do prawosławia. Bardzo ważna w tym względzie była wizyta ukraińskich biskupów grecko-katolickich w Watykanie. Kościół grecko-katolicki przez wiele lat był postrzegany jako przeszkoda w relacjach ekumenicznych. Dziś coraz częściej zdajemy sobie sprawę, że może być on szansą, drogą do pojednania między katolikami i prawosławnymi, a to dlatego, że ukraińscy grekokatolicy mają własną specyfikę w byciu kościołem, a mianowicie mają zarazem prymat, jak i synodalność. Dlatego właśnie chce papież Franciszek. Jest to kościół mniej wertykalny, a bardziej synodalny. Zarazem jednak kościół ten ma również to, czego szukają prawosławni, którzy są w stanie schizmy między Konstantynopolem i Moskwą i dlatego rozumieją, że również oni potrzebują więcej prymatu, a nie tylko synodalności. Ukraińscy grekokatolicy mają arcybiskupa większego, którego traktują jak patriarchę, a przy tym mają też stałe synody. To rozwiązanie, które przez wiele lat traktowano jak hybrydę czy wręcz bękarta, teraz okazuje się profetyczne.
Utworzenie nowej międzynarodowej organizacji zajmującej się wolnością religijną i jej naruszaniem na całym świecie zapowiedział amerykański sekretarz stanu. Mike Pompeo wystąpił na konferencji, jaka odbywa się w Waszyngtonie. Uczestniczą w niej również przedstawiciele Stolicy Apostolskiej.
Amerykański polityk wspomniał, że poza ogłoszonym wczoraj szczytem, jaki USA i Watykan planują w październiku, kraje takie jak Albania, Maroko i Kolumbia zapowiedziały organizację podobnych przedsięwzięć na przedłużeniu waszyngtońskiego spotkania. Zachęcił do szerokiego uczestnictwa w tych wydarzeniach.
Pompeo mocno skrytykował załamanie wolności religijnej głównych polityków politycznych przeciwników Stanów Zjednoczonych, jakimi są Iran i Chiny. Aresztowanie ponad miliona Ujgurów i innych mniejszości w państwie środka było tylko jednym z przykładów kryzysu praw człowieka w tym kraju, który nazwał plamą stulecia. Wspomniał również o Mianmarze czy kubańskich liderach religijnych, którym reżim odmówił możliwości przylotu na konferencję.
Prestiżowy międzynarodowy festiwal teatru klasycznego w Almagro został w tym roku poświęcony zakonnicy Juanie Inés de la Cruz, która żyła w XVII wieku. Jest ona wybitną przedstawicielką złotego wieku literatury hiszpańskiej. Urodzona w Nowej Hiszpanii, uznawana jest za pierwszą pisarkę w dziejach Ameryki.
Juana Inés de la Cruz urodziła się w meksykańskiej miejscowości Nepantla w połowie XVII wieku. Już jako młoda dziewczyna zasłynęła z powodu urody, inteligencji, wiedzy i talentu poetyckiego. Ponieważ w tamtych czasach kobiety nie mogły studiować, Juana, przebrana za chłopca, chodziła na wykłady uniwersyteckie. Mając 16 lat, wstąpiła do zakonu sióstr karmelitanek bosych, ale wystąpiła już po 3 miesiącach. 2 lata później wstąpiła do zakonu hieronimitek, w którym pozostała aż do śmierci. Juana Inés de la Cruz pisała dramaty, komedie, poezję i prozę. Jej twórczość stawiana jest na równi z takimi autorami jak m.in. Lope de Vega, Tirso de Molina czy Calderón de la Barca. Na uwagę zasługuje także piękno tzw. autos sacramentales, czyli moralitetów eucharystycznych. Były to hiszpańskie jednoaktówki, które grano w Boże Ciało również w Meksyku. Boski Narcyz z 1688 roku zyskał największą sławę i prawdopodobnie został wystawiony także w Madrycie rok czy 2 lata później. Sor Juana stawała w obronie poniżanych kobiet, a nawet skrytykowała publicznie kazanie znanego portugalskiego jezuity Antoniego Vieiry. Juana Inés de la Cruz uważana jest przez wielu za dziesiątą muzę. Należy do czołowych postaci złotego wieku literatury hiszpańskiej. Jest pierwszą wybitną autorką Ameryki. Bez wątpienia była kobietą, która wyprzedziła swoje czasy. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Rzym przygotowuje się na przyjęcie 5000 harcerzy z Federacji Skautingu Europejskiego. Kulminacyjnym punktem ich międzynarodowego zlotu będzie 3 sierpnia spotkanie z papieżem Franciszkiem i msza w Bazylice Watykańskiej.
Tygodniowy zlot został podzielony na 3 etapy. Pierwszy będzie miał charakter pielgrzymki śladami świętych. Przewidziano kilka różnych tras, na których harcerze przez 5 dni będą się zapoznawać z postaciami Franciszka z Asyżu, Benedykta z Nursji, Katarzyny z Jeneńskiej, Cyryla i Metodego. Pielgrzymować będą pieszo w kilkudziesięcioosobowych grupach składających się z przedstawicieli 2 lub 3 krajów. Celem tego etapu ma być zakorzenienie w dziedzictwie kultury chrześcijańskiej.
Na zakończenie pielgrzymki wszyscy dotrą do 4 miejsc pod Rzymem, w których rozpocznie się 2-dniowy etap zlotu. Będzie on przeznaczony na poznanie różnych europejskich kultur i tradycji każdego z 20 narodów, które będą reprezentowane na zlocie.
Na zakończenie zlotu członkowie Federacji Skautingu Europejskiego zostaną przyjęci przez papieża w auli Pawła VI. W ten sposób chcą oni upamiętnić 25. rocznicę ich spotkania ze świętym Janem Pawłem II. W Watykanie wezmą też udział we mszy sprawowanej w Bazylice Świętego Piotra przez kardynała Angela Baniasco, przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy.
Federacja Skautingu Europejskiego jest międzynarodowym stowarzyszeniem katolickim oficjalnie uznanym przez Stolicę Apostolską. Najwięcej członków ma we Francji i Włoszech. W Polsce znani są jako Skauci Europy albo też Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza.
Minęły 3 miesiące od ataków terrorystycznych na Sri Lance, w których zginęło 258 osób, a ponad 600 zostało rannych. My tymczasem nadal nie znamy prawdy. To, co się wydarzyło, ciągle jest owiane tajemnicą, mówi metropolita Colombo. Kardynał Malcolm Ranjit oskarżył rząd o nieudolność i zbytnią uległość wobec sił międzynarodowych.
Lankijski hierarcha przypomniał pamiętny dzień zamachu 21 kwietnia. To, co zobaczyłem po przyjeździe na miejsce zamachu, było wprost niewiarygodne. Płakałem. Nie mogłem znieść cierpienia tak wielu zrozpaczonych ludzi. Nigdy w życiu nie widziałem takiego cierpienia. Nigdy tego nie zapomnę. Dodał, że dziś kościoły, które po zamachu zostały zamknięte na kilka tygodni, funkcjonują już na 90%. Jednak przy okazji wielkich celebracji podejmowane są szczególne środki ostrożności, aby zapewnić wiernym bezpieczeństwo. Kardynał Ranjit odniósł się także do relacji z muzułmanami. Podkreślił, że katolicy nigdy nie mieli z tym problemu. Ostatnie lata jednak przyniosły stopniową radykalizację, szczególnie wśród młodych muzułmanów. Z naszej strony robimy wszystko, aby na poziomie lokalnym mieć z nimi dobre kontakty. Unikamy konfrontacji i szukamy pokojowego współżycia. Zwrócił jednak uwagę, że muzułmanie muszą zdać sobie sprawę z konsekwencji, jakie niesie ze sobą radykalizacja. Winni więc wyeliminować wszelkie ekstremizmy i blokować ten ruch, który rozprzestrzenia się w całym świecie.
Pokój należy budować w oparciu o sprawiedliwość, integralny rozwój człowieka, szacunek dla jego podstawowych praw, zaufanie między narodami oraz dialog i solidarność. Piszą biskupi japońscy w przesłaniu z okazji Dni Modlitw o Pokój na Świecie, które odbędą się od 6 do 15 sierpnia.
W przesłaniu podpisanym przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Japonii, arcybiskupa Mitsuaki Takami, biskupi przypominają, że odpowiedzią na terroryzm, konflikty czy biedę nie mogą być zbrojenia i groźby nuklearne. Stabilizacja budowana na strachu jedynie go powiększa i narusza zaufanie między krajami. Pokój bowiem nie może bazować na fałszywym pojęciu bezpieczeństwa czy wzajemnym zastraszaniu. Dlatego też episkopat wzywa do budowania prawdziwego pokoju opartego na prawdzie i zaufaniu.
Japońscy hierarchowie przypomnieli także, że inicjatywa specjalnych dni modlitw o pokój została podjęta po wizycie Jana Pawła II w tym kraju w 1981 roku. Wtedy to papież zwrócił się z Hiroshimy do całego świata z apelem o budowanie pokoju. Mamy nadzieję, piszą japońscy biskupi, że w czasie planowanej na listopad tego roku wizyty papieża Franciszka w naszym kraju, także i on zwróci się z podobnym apelem do wszystkich ludzi dobrej woli.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Trwa wakacyjna ewangelizacja Bieszczadów, Bieszczad dla Jezusa 2019. Ewangelizatorów odwiedzili kardynał Paul Józef Cordes, były przewodniczący papieskiej Rady Cor Unum oraz arcybiskup Józef Michalik. Kardynał zachęcał, by poświęcić czas Panu Bogu.
Zachowajcie to.
Mówcie, opowiadajcie o Bogu.
Dajcie czas Panu Bogu. Poświęćcie część czasu Panu Bogu. Czas to jest najcenniejsza rzecz, którą mamy.
E quando vogliamo cancellare qualche cosa per fare altra cosa, cancelliamo sempre il tempo per Dio.
Kiedy mamy wykreślić jakiś czas przeznaczony na jakiś cel, zawsze wykreślamy czas poświęcony Panu Bogu.
Wakacyjna ewangelizacja Bieszczadów trwa od poniedziałku, a zakończy się w najbliższą niedzielę. Wydarzenie koordynuje Szkoła Nowej Ewangelizacji Świętego Jakuba Apostoła Archidiecezji Przemyskiej i Katolickie Stowarzyszenie UNUM. W Toruniu rozpoczyna się dziś Song of Songs Festival. Na scenie plenerowej Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki odbędzie się aż 12 koncertów z udziałem znakomitych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Idea i cel organizowania tej cyklicznej imprezy wynika z przekonania, że w niespokojnej Europie można i trzeba szukać obszarów, w których młodzi ludzie znajdą wspólną płaszczyznę z innymi, podobnie czującymi i myślącymi. Najlepszą formą takiego kontaktu jest muzyka, w szczególności ta inspirowana chrześcijańską tradycją i prawdą płynącą z Ewangelii. W Toruniu wystąpią m.in. Adam Struk, Natalia Niemen, Gospel Rain czy Darek Malejonek. Festiwal jest jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej prezentacją czołówki polskich artystów wykonujących współczesną, profesjonalną muzykę chrześcijańską.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.